środku dnia.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Krzysztofie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oglądałeś mecz? Oczywiście.
Oczywiście, Polska-Albania, jakże trudny rywal i zwycięstwo biało-czerwone.
Proszę Państwa, miniony piątek, jeszcze się cofnę, kibice piłki nożnej w Polsce zakończyli z nosami spuszczonymi na kwintę. Wczoraj te nosy chyba trochę podnieśliśmy, choć jak czytam gdzieś niektóre komentarze, oceny i noty dla piłkarzy, to mam wrażenie, że tak aż za wysoko tych nosów jeszcze nie podnosimy. No, ale podnosimy i to jest najważniejsze. W kontrze jednak i nieco ku pocieszeniu powiem, że kibice czescy po piątkowej euforii wczoraj swoje nosy opuścili na kwintę do kwadratu. Czeskie media piszą dziś o kacu po Polsce, bo ich reprezentacja po słabiutkim meczu zremisowała 0-0 z czwartą najgorszą drużyną Europy, czyli Mołdawią. Ja teraz proponuję cofnąć się do wczorajszego wieczoru. Włączmy sobie telewizor, kanał TVP, przełom 40 i 41 minuty meczu.
No to my patrzymy teraz na nasz stały fragment gry. Zieliński zawiesił tę piłkę, Zebrowa i słupek jeszcze Świderski. I jest 1-0, gol równo w 40 minucie. Karol Świderski, on jest najczęściej tam, gdzie trzeba być, tam, gdzie spada piłka i zdobywa swoją 9. bramkę w reprezentacji. Złapał się za głowę Kuba Kamiński, bo to on uderzał w słupek. Myślał, że sytuacja jest stracona, ale to, co zrobił tutaj Karol Świderski, to też budzi szacunek. Proszę zobaczyć, bo to można było zrobić tylko w ten sposób. Tylko on właśnie, bo tą nogą, którą akurat stawiał, musiał strzelić. Potem już by było po ptokach.
Jacek zaryzykuje stwierdzenie, że tego gola mógł strzelić tylko Karol Świderski.
No i właśnie, Krzysztofie, Karol Świderski, chłopak z Rawicza, chyba wczoraj trochę postawił w swoim własnym cieniu Roberta Lewandowskiego, nie uważasz?
No ale właśnie o to chodzi, żeby piłkarze brali odpowiedzialność za grę, nie patrząc tylko na Roberta Lewandowskiego. Cały czas podkreślam w takich rozmowach, że piłka nożna to jest gra zespołowa. Ani sam Cristiano Ronaldo nie wygra meczu, ani nie wygrywał meczów w pojedynkę Diego Armando Maradona, choć walnie się do tego przyczyniał. Leo Messi też ma pewne kłopoty, a Lewandowski ostatnio na pewno nie jest w dobrej formie, więc tym bardziej więcej odpowiedzialności muszą wziąć na siebie inni reprezentanci Polski z naciskiem na słowo reprezentanci Polski, no bo to ma być ta elita piłkarska biało-czerwonej reprezentacji, która ma prezentować się, nie tylko patrzeć się, właśnie szukać gdzieś tam wzrokiem Roberta Lewandowskiego. Czasami mnie się nie podoba zachowanie Roberta z tym wymachiwaniem rękami.
Na boisku.
Na boisku, tak. Mhm. Szczególnie tutaj to widzę takie trochę antymotywacyjne działanie wobec tych innych piłkarzy. Pewnie, że może niższej jakości futbolowej, ale to jednak znowu nacisnę na słowo reprezentanci Polski i dobrze, że ci młodzi faceci, chociaż to nie taki młody jest Karol Świderski, ale myślę chociażby o naszym Michale Skurasiu, o Jakubie Kamińskim do niedawna Lechicie. To jest przyszłość polskiej reprezentacji. No, przy całym szacunku dla tych wszystkich zasług Roberta Lewandowskiego ma ogromny szacunek za to, co dokonał, jak rozpoznawalny jest na całym świecie, jak rozsławił Polskę, mówiąc to trochę patetycznie. Za to wszystko wielkie brawa, no ale PESEL-u nie oszukasz, sami wiemy.
Do Roberta jeszcze wrócimy, natomiast nasi słuchacze już chyba nie mogą się doczekać, żeby o tym meczu porozmawiać. Dzień
nasz
dobry.
Nasz słuchacz, nasz pan.
Może najpierw pan Wiktor, dzień dobry.
Dzień dobry. No więc dobrze tego meczu nie słuchałem, bo rzeczywiście bym chyba bez nerwosanu nie wytrzymał.
Wczoraj, tak?
Nie, w piątek.
W piątek. Mhm.
A nie zdążył pan na te pierwsze trzy minuty.
Ja o tej porze już śpię, to także i tak bym nie słuchał. Ale ja ostatnio, jeżeli się spodziewam, że drużyna przegra, to wolę posłuchać suchej informacji, to ze źródła jakiegoś zupełnie niezależnego, tak jak w piątek na przykład po meczu z Czechami, to w sobotę na radiu rumuńskim, jak usłyszałem, że Czechia, Polonia, Trail Unu, to już wiedziałem, o co chodzi.
Ale pan się spodziewał, że tak będzie i pan nie oglądał
niestety
tego meczu?
Tak, niestety tak. I powiem,
ale w kogo pan nie wierzył? Nie wierzył pan w trenera czy w piłkarzy?
No, po prostu po tym, co powiem, to pan będzie wiedział, o co chodzi. Po prostu ja mówię tak. Jakaś niemoc ich prześladuje i nawet nie wiadomo, jak ma na imię ta niemoc. I proszę pana, znowu się pojawi jakiś jeden, drugi, trzeci znawca, tak zwany znawca przedmiotu, który każdy z nich wystawi swoją diagnozę i będziemy musieli każdą z tych diagnoz w myśl poprawności politycznej uznać za trafną, bo sami nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Jeden powie, trener winny, precz z nim, drugi powie, zawodnicy winni, precz z nimi. No i także no, co to za niemoc, która ich tak prześladuje, to my się dowiemy dopiero na tamtym świecie i to być może za jakieś 1000 lat według czasu mierzonego obecnie w świecie doczesnym na Ziemi.
Ojej, dziękujemy panu bardzo. No, diagnoza kosmiczna niemalże. Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry. No jak zwykle reprezentacja nas nie zawiodła, czyli nic nie pokazała wielkiego. Nie mówię o poprzednim meczu, bo to jest blamasz, a to co wczoraj, no to powiedzmy, no to też się nie da obronić za bardzo, no bo nie czarujmy się, że przeciwnik był jakiś wygórowany. A już wcześniej, jak rozmawialiśmy po poprzednich mistrzostwach i tak dalej z redaktorem Ratajczakiem, już tam też dzwoniłem, no nie porównujmy Lewandowskiego do Messiego, Ronaldo czy Mbappe. No to nie jest zawodnik, który może decydować o meczach, o wyniku całego meczu. No to jest snajper, któremu raz wychodzi, raz nie wychodzi. I to nie jest ktoś wielki. Ja się cieszę, że on nigdy nie dostał tej złotej piłki. No i taka jest prawda. Także pozdrawiam.
Ostra opinia.
Dziękujemy. Znaczy, ostra opinia. Takie są też odczucia. Kiedyś przypominam sobie rozmowę z słuchaczem na antenie, zdaje się, po meczach piłkarskiego mundialu, kiedy też właściwie doszliśmy trochę do wspólnego wniosku, że Robert Lewandowski, znowu podkreślam, to jest światowej klasy wielkim napastnikiem, ale ten człowiek bez dobrego serwisu, tak to ładnie ujmując,
potrzebuje obsługi
i wykańcza tę akcję, potrafi wykańczać tę akcję w sposób fenomenalny, ale faktycznie no nie jest to facet, który poprowadzi całą reprezentację. Było wiele okazji, kiedy rzeczywiście dzięki golom Roberta Lewandowskiego polska reprezentacja zwyciężała i to wszyscy szanują i z pewnością, mam przynajmniej taką nadzieję, doceniają, ale podzielam pogląd tych słuchaczy, tych kibiców, którzy mówią o tym, że trudno porównywać Roberta Lewandowskiego z takimi graczami jak czy Cristiano Ronaldo, czy szczególnie Leo Messi.
Zanim oddam głos kolejnemu słuchaczowi, jeszcze zapytam, bo wczoraj mieliśmy, Krzysztofie, taką bardzo niepokojącą sytuację pod koniec meczu, kiedy właśnie Robert Lewandowski podczas naszego ataku stracił piłkę, niecelnie ją po prostu podał i Albańczycy wyprowadzili bodaj w 87 minucie, czyli
tak,
w końcu...
Tak, ale widziałeś, że Lewandowski gonił. Ja bałem się, że za chwilę będzie czerwona kartka, jeżeli jeszcze przejdzie dwóch zawodników i Lewandowski ostatecznie sfauluje, ale nie dogonił.
W każdym razie po tej stracie Albańczycy stworzyli chyba swoją najgroźniejszą sytuację w całym meczu,
to
tak
cud, że
wydaje.
Nie skończyło się remisem, ale zanim może słuchacz, to wiem, że mamy krótką wypowiedź Roberta Lewandowskiego. Niech sam powie, jak czuł się w tym meczu z reprezentacją Albanii. Robert Lewandowski.
Mieliśmy spotkanie pod kontrolą. Zespół albański grał bardzo defensywnie, szczególnie w pierwszej połowie. Ciężko było nam się przebić. Jedną bramkę strzeliliśmy, w drugiej połowie trochę lepiej to wyglądało. Parę sytuacji było, ale to jest zdecydowanie za mało. Powinniśmy gdzieś tą kropkę nad i postawić w postaci drugiej bramki. Nie zrobiliśmy tego, ale te eliminacje, jakby taki mecz może być ważny w kontekście całych eliminacji, ale my musimy się nastawiać, że takie mecze, nawet wyjazdowe, jak widać Czechy z Mołdawii, no to będą ciężkie mecze. I tylko od nas zależy, jak one będą wyglądały.
Trochę dyplomacji w tej wypowiedzi. Kolejny słuchacz czeka na wypowiedź. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, Andrzej po tej stronie.
Witamy panie Andrzeju.
A tak adrem odnośnie właśnie gry pana Lewandowskiego, pana Ronaldo i pana Messi. No, ci dwaj ostatni no też są w sumie, nie są takimi indywidualistami. To nie jest już ta piłka, kiedy na przykład Pele przechodził całe boisko i kończył, powiedzmy, akcję strzałem, prawda? A teraz inaczej się gra, więc tacy zawodnicy właśnie potrzebują tej obsługi. To jest po pierwsze, ale mówimy o trenerze. Ja tak obserwując, chociaż nie jestem takim no, skrajnym fanatykiem piłki nożnej, tym niemniej obserwując no, z perspektywy lat całą tą historię tej naszej reprezentacji, no to da się zauważyć, że od praktycznie 82 roku myśmy w tych meczach takich, no, gdzie brała udział reprezentacja, mówię o tutaj mistrzostwach świata czy Europy, no w sumie żadnych osiągnięć nie mieliśmy. Więc podejrzewam, że gdyby nie wiadomo jaki trener, najlepszy trener na świecie zaczął prowadzić naszą reprezentację, no to trener nie gra. Trener tylko po prostu ustala strategię, dobiera zawodników i tak dalej. Grają zawodnicy, a ci z kolei, no moim zdaniem, no nie bardzo się sprawiają, ostatnio przynajmniej, prawda? Tak zauważyłem.
No i pytanie, dlaczego tak się dzieje? Ja będę chciał tę kwestię właśnie trenerską tutaj z kolegą redaktorem zgłębić jako naszym ekspertem.
Jeszcze powiem tylko tyle, że nie dzieje się tak na pewno, że mają zbyt małe dochody, bo to są ludzie zarabiający no relatywnie niesamowicie duże pieniądze, prawda?
No bo tu jest ta stara prawda, panie Andrzeju, że pieniądze nie grają, no tak czy siak.
No więc właśnie, nie wiem, czy im się nie chce grać, czy nie potrafią, czy coś, no...
Chyba tak,
nie
Krzysztof,
wiem, dlaczego,
nie możemy powiedzieć,
czy,
że się nie chce,
czy nasza nacja po prostu, czy Polacy nie mają w tym momencie predyspozycji do tego rodzaju sportu, prawda?
Mają też predyspozycję, tak tylko nie mają predyspozycji do takiego grania, do którego wszyscy namawiają łącznie z kibicami. To znaczy do pięknego futbolu. My mamy pomysł na znakomitą grę z kontry, strategiczną grę. Ja nie chcę wracać do czasów prehistorycznych typu 1974 rok, ale kiedy graliśmy po swojemu, kiedy graliśmy z polotem, fantazją, bez udziwienia, bez prowadzenia na siłę systemów jakichś barcelońskich,
tak jak
tiki-taki.
Od 80, no,
ja polskiego piłkarza z tiki-taką jeszcze nie widziałem. Wie pan? Pan chyba też nie widział.
No, ale mówię, ale od 82 roku nie mieliśmy żadnych osiągnięć. No, taka jest prawda.
No, 82 Antoni Piechniczek, medal mistrzostw świata. Później już tylko pojedyncze awanse. 86 Piechniczek, 16 lat przerwy i wtedy awans. Też za chwileczkę tutaj z Rafałem, myślę, porozmawiamy pod wodzą jakich trenerów polscy piłkarze te sukcesy osiągali.
Właśnie. Dziękujemy panu bardzo, panie Andrzeju.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Cześć.
Dobra. Krzysztofie, bo to takie pytanie się wlecze od pewnego czasu tutaj za naszą reprezentacją. Jak to jest, że nie wiem, Zieliński idzie po Scudetto z Napoli, Lewy gra no, w Barcelonie, o której marzy wielu piłkarzy, przedtem w Bayernie, kilku innych
czyli
piłkarzy.
Czyli są piłkarzami
Szczęsny
wybitnymi.
W Juventusie też, gdyby nie odebrano Juventusowi punkty. Tak. I dlaczego z tych ludzi nie idzie złożyć reprezentacji, która będzie też, albo na bazie tych ludzi nie idzie stworzyć reprezentacji, która będzie szła po najwyższe tytuły?
No był taki moment, kiedy wydawało się, że to zatrybiło, mówiąc tak trochę kolokwialnym językiem, w 2016 roku Euro pod wodzą trenera Adama Nawałki. Wtedy wydawało się, że to pójdzie wszystko bardzo dobrze. Skoro ja też obronił się na pewno na kolejnym mundialu i stanowi taką opokę. Nie miałem przekonania. Zawsze uważałem, że lepszym bramkarzem jest Łukasz Fabiański od Wojciecha Szczęsnego, ale to moje kibicowskie i dziennikarskie prawo tak uważać. Uważałem, że to bardziej solidny bramkarz, ale okazało się, że te przebłyski geniuszu ma jednak Wojciech Szczęsny i faktycznie w wielu meczach pomógł bardzo polskiej reprezentacji, uratował ją przed porażkami. To trzeba też oddać. Piotr Zieliński tutaj narażał się 99,9% trenerów, którzy są zachwyceni i kibiców także, zachwyceni Piotrem Zielińskim. Ja uważam, że to jest piłkarz świetny, ale bardziej nadający się do występu w programie Mam Talent, aniżeli do występu w grze zespołowej, chyba że ma tak cudowne otoczenie, jak w drużynie Napoli, która rzeczywiście zmierza po mistrzostwo kraju, choć nie wiadomo, czy przedłuży kontrakt z Piotrem Zielińskim, więc może ktoś ma trochę podobne zdanie jak ja. Piłkarz niesamowita, brylantowa wręcz technika, tyle co z tego.
Słuchamy, bo tu bardzo cierpliwie oczekuję na możliwość wypowiedzenia się nasz kolejny słuchacz.
Dzień dobry, Marcin z tej strony.
Dzień dobry, panie Marcinie.
No ja trochę nie zgodził bym tam z panami a propos Zielińskiego. Choć wiem, teraz ja się narażę tej drugiej.
Nie, to, ale pan jest nie. Zdecydowanie większym kościele Piotra Zielińskiego. Proszę się nie przejmować.
Nie jestem w kościele, broń Boże. Ja nie. Tylko zauważyłem taką, widziałem pewną taką, wiadomo, że panowie mówią, pieniądze nie grają też liczby. Ale liczby z tymi cechami miały naprawdę dobre. Procent podań celnych, procent odbiorów piłek, to nawet ten teraz...
To są fakty,
zespoły,
ma pan rację.
Tak, wszystkie zespoły się teraz na tym odbierają i doszliśmy chyba do takiego momentu, gdzie rzeczywiście ten futbol taki, jak my byśmy chcieli, no bo teraz tak mówimy o trenerach. Nam podoba się na przykład mecz taki jak Lech Krakowia 3-4, prawda? byliśmy wszyscy im zaszczyceni. Pamiętają panowie ten mecz.
Tak.
Zwariowany mecz, prawda?
Tak.
Ale ta, i ten Lech Zasmudy, który strzelał bramki od 89 do 90 w większości. Do 95 mnóstwo bramek i grali, że tak powiem. I takich byśmy chcieli zawodów, prawda? Najczęściej. Jako kibice, tak?
Najlepiej to zwycięskich.
Potem najlepiej zwycięskich, oczywiście, ale jeśli
ale
chodzi do oka...
Ale z 7 bramkami.
Ale jeśli chodzi dla oka, prawda? Tak?
Jasne.
I takich meczy, jak Kolejarz grał z, nie wiem, powiedzmy z Manchesterem, gdzieś tam bujną, tak? Albo chociaż w tym śniegu na minus 10 z Juve. Tak? No to byśmy chcieli takich. Tak, z Juve, dobrze mówię.
Tak, rozgoda.
Tak. No i takich byśmy chcieli, prawda? No ale to wiadomo, że są albo z Austrią w jeden, tak, prawda, to w ogóle chyba szczyt szczytów. No, nie da się tego też przełożyć tak od razu na reprezentację. Z reprezentacją ogólnie naprawdę to jestem w kościele Roberta Lewandowskiego i to wielkim, tak, do wszystkiego doszedł sam, ciężką, mega ciężką pracą, nikt mu w tym nie pomógł, bo jak wiadomo, różnych miał tych menadżerów, jak było widać, albo w najlepszej formie, gdzie powinien te złote piłki po prostu tulić do siebie, no to lobby tam zrobiło wszystko, żeby on tego nie dostał i nie mówmy, że było inaczej, no bo chyba sobie zdajemy sprawę, że tak było i koniec. Był za cienki w uszach, żeby tam podnieść, bo wtedy co by wziął Messi albo Ronaldo, no to Messi był w ogóle bez formy, a piłkę wziął. No i potem była ta pandemia, gdzie niby tam Messi się do niego uśmiechnął, że on powiedział, że tak, że to ty powinieneś dostać na piłkę, wiadomo, tam takie po ścianie, taka rzecz po ścianie, żeby się rymowała. No to takie było bardzo...
A futbolu siła marketingowa też się liczy. Bardzo
dokładnie
się liczy.
I teraz już stajemy w takim... No i teraz jeśli chodzi, dlaczego to nie gra, bo panowie mówią, że mamy takich mega fajnych zawodników, którzy w klubach dają radę, dlaczego to nie gra.
To Rafał powiedział.
No, ja wiem. No,
ja
no, ale
nie.
Gra.
Mnie to dziwi.
Wszystkich to dziwi, dlaczego to nie gra. I to chyba też nie zależy też tak bardzo mocno od trenera. Choć niektórzy mówią, że bardzo od trenera. No powiedzmy, że parafrazując słynny cytat z jednego z polskich komedii, no ale wszedł do akcji z marszu, nawet rąk nie umył, prawda? No i jakby mu to wszystko póki co, no można wybaczyć, tak? No nie ma jakiejś wielkiej tragedii, ten wczorajszy mecz, wszyscy mówią, kurczę, Albania to ich tam bujemy ze 4, no ale przypomnijmy sobie ten mecz z Albanią, tak, który wygraliśmy do 4, no to przecież Albania grała, my staliśmy i leżeliśmy i to co...
Komentatorzy przypominali ten mecz wczoraj, że tam oni
chyba
grali, my strzelaliśmy, a wczoraj...
Tak. No i tak to właśnie wyglądało, jakbyśmy sobie rzeczywiście przypomnieli. No tak było, no i nie ma się o co oszukiwać. No mamy tą reprezentację siermiężną, ciężką do poukładania. Nie wiem, gdzie jest to. To jest chyba mental tych chłopaków, mocno mi się wydaje. Ale czy nie jest fajnie, jak się widzi coraz właśnie, nagle wchodzi gumny. Wszyscy mówią, dlaczego, Borek mówi, po co, ja, tego. Bardzo dobrze, że wchodzi ten gumny, bardzo dobrze, że wchodzi sobie Kamiński, tak, że ludzie, którzy mają 22 z przodu, zaczynają stanowić jakby o sile tej reprezentacji. Ja nawet mówię i poświęcić, bo przecież Santosz chyba nie ze wszystkimi od razu gdzie wchodził, jako trener, nie od razu dochodził do ćwierćfinałów i sięgał po puchary, prawda? Tylko za jakiś czas mu to zabierało, żeby z tych ludzi przeanalizować, który z trenerów innych, już o Zouzie nie będę mówił, jeździł tyle co Fernando po tych naszych ligach i musiał oglądać niektóre wypociny gdzieś tam na jakichś małych stadionikach. No jeździ, ogląda, robi coś, prawda? No to także też nie można mu od razu powiedzieć, spadaj pierwsze dziadu i no to nie tędy droga. Ja myślę, że każdy sukces rodzi się w bólach, oby jak najmniejszych dla kibiców. No a rzeczywiście fajnie, nie wiem, ja to zauważyłem, nie musiał nawet mi komentator mówić, no nie był szefem Salomon wczoraj?
Był, zdecydowanie.
Absolutnie, ale tutaj nie, że ja mam do Glika. Glik jest drewniany, no i tyle, no on już jakby się skończył. I tak jak gdzieś tam słyszałem Borka, który mówił, nieraz mówi dziwne rzeczy, nieraz się z nim zgadzam. Pana Wałka trafił na top tych piłkarzy, o których mówiliśmy, tak? Szczyt Piszczka wtedy wystąpił, Lewandowskiego totalny szczyt, przecież to szczyt, Kuba był też w gazie, no Krycha wtedy grał piłkę, a nie się układał. No to
Piszczek.
To,
No to mówiłem już o Piszczu, tak? No. Także że ten trzon zespołu wtedy był na naprawdę na mega wielkim topie, byli chłopaki w gazie. No i myślę, że każdy nawet, nie wiem, no, każdy trener, nawet chyba Zoza by sobie z nimi poradził wtedy tak dobrze jak
panie,
Adam.
Panie, pan co, Marcinie, dajmy szansę też innym
nie,
słuchaczom.
Dajmy, też, dajmy, jeśli pan pozwoli, proszę posłuchać, bo damy szansę Jakubowi Kamińskiemu, bo pan tak z taką dużą nadzieją powiedział na końcu.
O tych młodych, tak.
I o trenerze, tak, że dobrze
i
słyszałem?
Też, oczywiście.
Dobrze,
tak, oczywiście.
To posłuchajmy co Kuba o trenerze, tak, fajnie, Fernando. Pozdrawiamy.
Na pewno to jest wielki fachowiec, który trenował najlepszych zawodników na świecie. Potrzebuję mu kilka zgrupowań na to, żeby do tego się jeszcze przyswoić, ale jestem dobrej myśli i ta wiedza, którą trener Santos nam przekazuje na każdym treningu, na każdej odprawie na pewno poskutkuje.
Czyli potrzebowali trenera zagranicznego, z słów Kuby Kamińskiego to słychać, bo ja cały czas też byłem w tym w tej grupie, która uważała, że to za często są te zmiany szkoleniowców, którzy realizują zadania, wyjście z grupy Michniewicza, nie chcę wracać do stylu gry i tak dalej. W sporcie i tak na końcu się obronią wyniki, bo jeżeli po cudownej grze będziemy, nie wiem, 5 meczów pod rząd, przegramy 3-4 i będziemy wszyscy zachwyceni 7 golami, tyle że nie w tę stronę, to i tak wszyscy będą narzekać na trenera, więc to jest dla mnie oczywiste i za długo w tym fachu już pracuję, więc tak to może być, a skoro mówiliśmy o tych sukcesach, to tutaj słuchacz też przypomina 82 rok, Antoni Piechniczek, 8-6 byliśmy na Mistrzostwach Świata pod wodzą też Antoniego Piechniczka, później po tej długiej przerwie pod wodzą Jerzego Engela, 2002, 2-6 z Pawłem Janasem, nieudany oczywiście mundial, ale mówię o samych awansach. Pierwszym zagranicznym trenerem, który coś dobrego zrobił, to Leo Benhaker i awans na Euro 2008, później wrócił Smuda 2-12 i blamas właściwie na tych polsko-ukraińskich Mistrzostwach Świata, potem plusik znowu przy polskim trenerze Adamie Nawałce za Euro 2016. Potem był Brzęczek, który zrealizował cel, wywalczył awans i go poluzowali w Polskim Związku Piłki Nożnej. No i później była Reiterada Paulo Sousy i Czesław Michniewicz. Więcej Polaków.
Tak, to ja zanim oddam głos słuchaczowi, to tylko z kolei też postaram się szybko wyliczyć sukcesy Fernando Santosa i zapytam ciebie, Krzysztofie, czy...
Najlepsza CV-ka jest w historii polskiej piłki nożnej, trenerska, selekcjonerska.
Tak, bo oczywiście Mistrzostwo Europy 2016 z Portugalią, potem wygrane rozgrywki Ligi Narodów UEFA 2018-2019, no ale też z klubami. Mistrzostwo Portugalii, Puchar Portugalii, Super Puchar Portugalii, Portugalii z FC Porto, a także Puchar Grecji z AEK-iem Ateny i inne pomniejsze sukcesy. Także, tak jak mówisz, CV bogate.
Kawał fachowca i potrzeba rzeczywiście czasu. Zabrał się ostro do roboty, jeździł także po meczach polskiej ekstraklasy. Później mało było tych powołań z polskiej ekstraklasy do narodowej reprezentacji. Później były te kontuzje, między innymi dowołanie Bartosza Salamona, obrońcy Lecha Poznań. Wcześniej w tej kadrze znalazł się tylko Michał Skóraś. A więc ta penetracja rynku ze strony Fernando Santosa moim zdaniem jest dobra. I jeszcze będzie bardziej poznawał tych piłkarzy. Tak trochę chcę porównać. Powiem, że mamy największe grono słuchaczy, tych, którzy interesują się też Lechem Poznań. Też musiał rozpoznać drużynę poznańskiego Lecha. Też już psy wieszano po pierwszych meczach na Johnie van den Bromie. I proszę, mamy ćwierćfinał Ligi Konferencji.
Czyli potrzebna jest cierpliwość, do trenera też.
Tak, ale oczywiście krytyka konstruktywna jest też potrzebna i dobrze, że wielu komentatorów, czy radiowych, czy telewizyjnych, czy nawet internetowych mówiło o tym, że co do tego pierwszego składu nie trafił do końca z Czechami. To rozpoznanie bojem nastąpiło, tylko że ten bój się właśnie w trzeciej minucie skończył.
A powiedz jeszcze krótko, wybaczasz tę porażkę z Czechami trenerowi Santosowi?
Ale oczywiście, że wybaczam trenerowi Santosowi, nawet polskim piłkarzom wybaczam tę porażkę, mimo że styl był marniutki. No ale teraz delikatnie te plamy zmazali, mówię delikatnie, bo to nie był ani fajny styl, ani efektowny mecz z Albanią. Grupę mamy właściwie komfortową i byłoby cudem, będzie nie to, że Polska awansuje na Mistrzostwa Europy do Niemiec w 2024. Cudem byłoby, gdyby nie awansowała. Przecież mamy w grupie jeszcze reprezentację Mołdawii, Wyspy Owcze, najbliższe dwa mecze, to jest 20 czerwca na wyjeździe z Mołdawią, później 7 września u siebie zagramy z Wyspami Owcze. Gdzie to punkty tracić, ludzie?
Słuchamy naszych szanownych słuchaczy, którzy naprawdę wykazują się dziś dużą, dużą cierpliwością. Halo?
Kłaniam się, witam serdecznie słuchaczy i panów w studio. Ja tutaj chciałbym zwrócić właśnie na jedną rzecz uwagę, może na dwie rzeczy, że no, trudno zwalniać trenera po pierwszym meczu, tak? On dopiero przepracował z tymi naszymi piłkarzami. dopiero kilka dni takich na zgrupowaniu. Wiadomo, że one on nie jest w stanie pracować na co dzień, tak jak w klubie, musi tylko na zgrupowaniach pracować, więc do tego czasu ma mało i żeby to zadziałało, zatrybiło, no to potrzebuje na pewno trochę czasu, więc tutaj daleki byłbym od zwalniania już od razu pana trenera Santosza. Natomiast jeszcze jedna rzecz. No, wydaje mi się, że trafiliśmy, jeśli chodzi o eliminację, taką grupę, gdzie to jest idealny moment na to, żeby przeprowadzić zmianę pokoleniową, bo wszyscy trenerzy, którzy do tej pory, czy tam powiedzmy te nasze drużyny, które były od czasu trenera Nawałki, kolejni trenerzy i drużyny, które startowały w kolejnych turniejach, one bazowały jakby na tym potencjale tego, nazwijmy to, złotego pokolenia, właśnie Lewandowski, Glik, Piszczek, Błaszczykowski i tam jeszcze Krychowiak, prawda, Pazdan na przykład, który świetnie zagrał na Mistrzostwach Europy w 16 roku. Teraz już oni się powoli wykruszają, bo tak jak tutaj wcześniej powiedział pan redaktor, no PESEL-u się nie oszuka i każdy z nich gdzieś tam będzie pewnie kończył tą karierę, więc trzeba zrobić tą zmianę pokoleniową i to jest idealny moim zdaniem moment, że grupa jest stosunkowo prosta. Duże szanse na awans. Z pięciozespołowej grupy awansują dwie drużyny od razu, bezpośrednio do Mistrzostw Europy, więc świetny moment na to, żeby zrobić zmianę pokoleniową. Natomiast odnośnie wczorajszego meczu, takie coś mi się rzuciło w oczy niestety, tutaj mówię niestety, ponieważ to świadczy jakby o, nie wiem, czy to jest brak inteligencji takiej boiskowej, czy brak umiejętności czytania gry. Kiedy była taka sytuacja, kiedy nasi zawodnicy miał nasz zawodnik piłkę i szukał partnera, do którego mógłby podać, to Albańczycy, oni tak czytali grę, że już czuli, do kogo może pójść ta piłka i już zaczynali się zbliżać do tego potencjalnego odbiorcy tego podania naszego. Natomiast w drugą stronę, kiedy Albańczycy mieli piłkę, ja tego nie zauważyłem u naszych piłkarzy, że oni próbowali wywierać presję na zawodniku albańskim jeszcze zanim on dostanie tą piłkę, żeby już on czuł ten niepokój, że na plecach ktoś mu siedzi i w każdej chwili może go wyprzedzić i zabrać mu tą piłkę. Tego mi brakowało wczoraj w tym meczu. Już tam pomijam sam styl i resztę, machanie rękami naszego kapitana. No po prostu być może sam był trochę też zirytowany jakby sytuacjami. Trochę może brakuje mu właśnie tej formy po kontuzji i może sam też na siebie może trochę był rozżalony, machając tymi rękami. Nie chciałbym go też tak krytycznie oceniać. Natomiast tutaj właśnie mówię, to mnie tak uderzyło, że brak było jakby tego czytania tej gry.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękujemy. Ja też jestem przekonany, już abstrahując od tego machania, no ta frustracja oczywiście musi być w piłkarzu takiej klasy. Robert Lewandowski będzie mistrzem Hiszpanii z Barceloną. To też o tym nie zapominajmy. To jest gracz podstawowego składu. Ja jestem o tym też święcie przekonany, że dla reprezentacji biało-czerwonych Robert Lewandowski jeszcze naprawdę zdobędzie wiele goli. Naprawdę, naprawdę jestem o tym przekonany, bo to jest tak ogromna jakość napastnika, że na pewno te gole będą padać, a to, co bardzo mi się podobało, to, co, na co pan zwrócił uwagę, na tę okazję do zrobienia pewnej zmiany pokoleniowej, ale znowu nie róbmy, nie jestem zwolennikiem takiego hasła właśnie, które kiedyś padło po igrzyskach w Barcelonie z ust notabene Jerzego Brzęczka, późniejszego selekcjonera, zmieniamy szyld i jedziemy dalej, bo wtedy polskiej młodzieżówce, która zdobyła srebro na igrzyskach w Barcelonie, wydawało się, że już cały świat zawojuje, to nie tędy droga.
Tak nie działa.
Tak to nie działa i ci piłkarze bardziej doświadczeni, typu właśnie Robert Lewandowski, czy już też mający, jeszcze przed 30, ale Piotr Zieliński, oni też powinni oddziaływać, tyle że w sposób taki racjonalny, wspólnie z trenerem Fernando Santoszem na tych młodych prowadzonych piłkarzy. Słyszeliśmy Kubę Kamińskiego, Michał Skóra się pewnie niebawem też jakiś klub zmieni. Wyjedzie z Polski, będzie się w innych ligach rozwijał. A co znaczy solidność, spokój, właśnie racjonalne myślenie, pokazał Bartosz Faramon. To jest ogromne doświadczenie. Chłopak z murowanej Gośliny, Lech Poznań, później szybki wyjazd za granicę, ograny za granicą i trzyma 30 parę lat czy mniej, to nieważne. Jeżeli ktoś ma odpowiednią jakość piłkarską, to się w każdej drużynie odnajdzie, także tej reprezentacyjnej, to także w trybie awaryjnym, bo rzeczywiście w takim trybie był do tej kadry powołany.
Ja proponuję, żebyśmy jeszcze na chwilę włączyli telewizor i posłuchali, jak ten mecz się wczoraj zakończył.
Zatrzymuje tę akcję Kiwior, mamy aut. Już chyba nic złego nam się nie zdarzy, bo sędzia kończy spotkanie. 1-0. Fernando Santos odnosi pierwsze zwycięstwo, prowadząc reprezentację Polski. Odnosi pierwsze zwycięstwo w eliminacjach Euro 2024. Swoje 70. w meczach o stawkę. Ale to już jego osobisty, prywatny bilans. My cieszymy się z jednej bramki, trzech punktów, chociaż wolelibyśmy, aby ten mecz wyglądał inaczej.
Tak, punkty cieszą.
Ciekawie mówił Jacek Laskowski.
Laskowski, tak. A wcześniej państwo słyszeli jeszcze w pierwszym fragmencie Marcina Żebłakowa razem z Jackiem Laskowskim. Czyli punkty cieszą, styl niekoniecznie, ale tam padło słowo pierwsze zwycięstwo, czyli będą kolejne?
No będą kolejne. Właśnie tutaj słuchacz wspominał o tej pięciozespołowej grupie. Ja państwu powiedziałem, przypomniałem o tym terminarzu. Teraz trochę odpoczynku, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Dopiero w czerwcu, bo 17 czerwca w tym pierwszym terminie czerwcowym my nie gramy. Gra Albania z Mołdawią i Wyspy Owcze z Czechami. Słyszeliśmy też o tym bezbramkowym remisie z ekipą Mołdawii drużyny czeskiej w meczu rozegranym 27 marca,
czyli wczoraj.
Tak patrzę, bo tutaj mam tabelkę z dokładnymi datami, dlatego tak powiedziałem. No i potem mamy też przerwa i 7 września Polska, Wyspy Owcze z jakże trudnymi Wyspami Owczymi zagramy, ale też nie chciałbym nikogo absolutnie tu lekceważyć, bo coraz bardziej bliskie prawdy jest takie sformułowanie, które kiedyś wywoływał totalny uśmiech, szeroki uśmiech. W Europie nie ma słabych drużyn.
Tak, zanim oddam głos słuchaczowi, tylko jeszcze tak wyliczę, że Polska w rankingu FIFA jest na 22 miejscu, najwyżej w naszej grupie, a pozostałe ekipy to Czechy 38, Albania 66, Mołdawia, albo jeszcze inaczej, Wyspy Owcze 123 i Mołdawia 174, czyli dzieli ją od Czech około 130 miejsc i wczoraj remis 0-0.
Bo liczby i pieniądze, jak ustaliliśmy, nie grają.
Halo, bo bardzo, bardzo cierpliwie pan czeka. Dzień dobry.
Dzień dobry. No, trąbiono wielki sukces, że reprezentacja po ostatnim mundialu wyszła z grupy. No, na jakieś tam super drużyny nie trafiła, bo Hiszpania im pokazali, na jakim poziomie jest Polska. I jakiś tam poprzedni ktoś, kto dzwonił, słuchacz, tak bronił reprezentacji Lewandowskiego, no to odtrąbiając taki sukces z poprzedniego mundialu, oni nie potrafią sobie dać rady z takimi drużynami, jak ostatnio zagrali, czy wczoraj, tam to 1-0. No to świadczy o, ja nie mówię o trenerze, ale o całej reprezentacji. Od kilkunastu lat nic się nie dzieje w tej kwestii. I tylko można wspomnieć, że 92 wicemistrzostwo olimpijskie i tam była reprezentacja, która mogła nawiązywać do tych lat 70. i 80. No. I to wtedy już się skończyła polska piłka, no według mnie. Dzięki.
Dzięki bardzo. Od razu kolejny telefon. Dzień dobry. Halo?
Witam. Przemysław z tej strony. Tak, jak no, większość ma słuchaczy, jak dyskusja się toczyła, no, że grupa jest no, dosyć prosta, zresztą przed chwilą wymienione były te pozycje w rankingu FIFA poszczególnych reprezentacji, więc tak może redaktora Ratajczyka bym na koniec zapytał, jaki jest cel tej drogi Santosza, co byłoby sukcesem, no skoro mówimy, że na Euro musimy awansować, to co musi wydarzyć się w Niemczech w 2024 roku, abyśmy byli zadowoleni. Co będzie sukcesem polskiej reprezentacji? Pozdrawiam. Dziękuję.
O, ciekawe pytanie. To już będzie za rok.
Nie, dla mnie każda porażka jest bolesna. Ja nigdy nie lubię być minimalistą, nigdy nie byłem minimalistą. Nie chcę oczywiście szarmować hasłem, że tak jak trener Jerzy Engel mówił przed mundialem koreańsko-japońskim, że jedziemy po zdobycie Pucharu Świata, bo trzeba by trochę jednak być osadzonym, ale cały czas uważam, że polska reprezentacja, zobaczymy w jakim będzie też składzie, w jakich klubach będą polscy piłkarze, to będzie już za rok, a więc ta ewolucja, dlatego proszę o tę ewolucję, a nie rewolucję w kadrze i dajmy trochę popracować Fernando Santoszowi, skoro już został wybrany na selekcjonera reprezentacji Polski, choć ja cały czas się upieram, że powinien być tu, też jest różne, nie wiem, czy tu jest może bliżej pół na pół stwierdzeń tych, którzy uważają, że jednak powinien prowadzić polski trener, ja do tej grupy należę, ale rozumiem, że piłkarze lubią błyskotki, lubią trenerów, którzy mają fajną cepałkę europejską. Dobrze, niech będzie więc Santosz i niech prowadzi tę reprezentację dla mnie. Co będzie sukcesem w Niemczech? Półfinał Mistrzostw Europy. Ćwierćfinał będzie pozytywnie odebrany, bo z każdym można przegrać, tak jak przegraliśmy rzutami karnymi z reprezentacją Portugalii pod wodzą Adama Nawałki. Już wtedy był sygnał, że polską reprezentację stać na wiele, jeśli jest dobrze ustawiona i jest dobrze zmotywowana, jeśli piłkarzom chce się grać, jeśli jak mało jest piłkarzy sfrustrowanych, to wtedy no, tych warunków trochę jest, prawda, jak usłyszałeś, także tak. No, trzeba tak grać. I punktem wyjścia niech będzie próba cieszenia się grą, a nie męczennictwo na boisku, bo z tego nic dobrego nie wynika. Czy w radiu, czy na boisku, jak ktoś się męczy tym, co robi, to
ale Krzysztofie, jak to też, jakie to jest też zadanie dla trenera, poskładać to wszystko, dobrać piłkarzy, bo może czasem nie trzeba tego najlepszego wystawić.
Ale oczywiście, że tak.
Tylko takiego, który będzie...
Wracając, od razu mogliśmy krytykować po meczu z Mołdawią reprezentantów Czech, bo tylko zremisowali. Po cudownym w ich wykonaniu meczu z reprezentantami Polski, bo tak to zostało nad Wełtawą odebrane. Też nie bał Jarosław Szilchawy wstawić 6 graczy do wyjściowej jedenastki występujących na boiskach czeskiej ekstraklasy, a na przykład piłkarz, którego zobaczymy tutaj na bułgarskiej w meczu Lecha z Fiorentiną o dźwięcznym nazwisku Barak, zaczął mecz na ławce rezerwowych. I co? No i coś się stało gwiazdorowi, jednemu z gwiazdorów Fiorentiny, że zaczął mecz na ławce rezerwowych. Dobro drużyny, szczególnie reprezentacyjnej, powinno być na pierwszym miejscu.
A propos tego, trener polski czy zagraniczny, albo trener nasz czy zagraniczny, ja wczoraj sobie przewertowałem mnóstwo stron internetowych, żeby posprawdzać, które europejskie drużyny mają swojego rodzimego trenera, a które nie. I dla przykładu, Hiszpan Roberto Martinez trenuje Portugalię, urodzony we Włoszech Niemiec Domenico Tedesco prowadzi Belgię, Włoch Francesco Calzona trenuje reprezentację Słowacji, Urugwajczyk Gustavo Poje trenuje reprezentację Grecji, a Niemiec Stefan Kunz trenuje Turcję. No i Portugalczyk Santos trenuje Polskę.
Kto ma lepszego menedżera, ten prowadzi lepszą reprezentację.
I teraz mam do ciebie, Krzysztofie, pytanie, czy te drużyny coś łączy? Czy można powiedzieć, że coś łączy te drużyny, że one akurat sięgają po trenera,
te reprezentacje? Nic nie łączy, bo nie uważasz za kuriozalne, skoro my zachwycamy się portugalską piłką. Może ostatni turniej im za bardzo nie wyszedł, właśnie pod wodzą Fernando Santosza, ale że portugalską reprezentację nie prowadzi Portugalczyk? Dziwne czy nie dziwne? Dla mnie bardzo dziwne. No skoro z tego rynku jest mnóstwo znakomitych fachowców, my się zachwystujemy tymi przybyszami z Półwyspu Iberyjskiego, a tymczasem oni się rotują. Piłka nożna, uważam, to jest zupełnie oddzielna dyscyplina, to jest zawodowa piłka nożna, totalny show biznes, w którym trenerzy, znani trenerzy mają swoich menedżerów, oni ich prowadzą, który z menedżerów ma lepsze tak zwane dojścia, to obejmują za duże pieniądze narodowe reprezentacje, także nie ma co się obrażać na rzeczywistość, tak jest i tyle.
Natomiast w pierwszej dziesiątce FIFA spośród tych 10 drużyn, 2, czyli Belgia i Portugalia, mają trenerów zagranicznych, o tym właśnie mówiłem, natomiast na szczycie znajdująca się Brazylia szuka w tej chwili trenera i szuka też go wśród trenerów zagranicznych, nie brazylijskich.
A proszę bardzo, nawet Brazylijczycy, czyli no, trzymają się jeszcze w Anglii, w ojczyźnie futbolu trzymają się jeszcze Gareth Southgate, prowadzący reprezentację Anglii.
Tak, no, Hiszpania, Holandia ma swojego, Francja oczywiście, Niemcy mają swojego, Włosi mają swojego, Szwedzi, Szwajcarzy, Islandczycy, Czesi, Chorwaci, Norwegowie, Duńczycy, Finowie, Bośniacy, Słoweńcy, wszyscy mają swojego.
Musisz trenera. Mi tę kartkę skserować, bo to naprawdę fantastycznie poszperałeś i to jest bardzo interesująca statystyka. Od piłka, a i tak wszystko muszą na boisku wykonać, jak najlepiej potrafią piłkarze.
Krzysztofie, czekamy do 20 czerwca na kolejne mecze.
Nie, tam czekamy krócej, piłkarskie emocje.
Ja wiem, mówię o reprezentacyjnej piłce.
Jasne, że tak.
Dziękuję Państwu za udział w naszej audycji, zatem do kolejnych emocji sportowych. Zapraszamy też na naszą antenę, oczywiście redaktor Ratajczak na pewno już
zapraszamy.
Się nie może doczekać.
Tak, bo Liga wraca, drodzy Państwo, na antenie naszej miejskiej stacji już w piątek o 18 w MC Radiu mecz Zagłębia Lubin z Wartą Poznań. My zapraszamy od 17.05 i o 17.30 zaczyna się mecz w niedzielę na bułgarskiej Lecha z Pogonią. Później pewnie będą derby Lecha z Wartą w Wielką Sobotę o 20.00 też na antenie Polskiego Radia Poznań. A potem te dwumecz Lech Fiorentina, oj, będzie się działo.
Będzie
Futbol
się działo.
Jest piękny, także na radiowej antenie.
Do usłyszenia zatem. Żegnamy kibiców. Rafał Regulski, Krzysztof Ratajczak, dziękujemy za uwagę. Jarosław Pachczyński zostaje, a Franka Walerycha już tutaj widziałem. Także po 13 on tutaj usiądzie.
środku dnia.